Witam Państwa, jest poniedziałek 13 lipca, minęła godzina 13, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Andrzej Duda wygrywa wybory prezydenckie. Państwowa Komisja Wyborcza podała dziś rano wyniki głosowania z ponad 99% obwodowych komisji wyborczych. Andrzej Duda zdobył 51,21% głosów, Rafał Trzaskowski 48,79%. PKW czeka jeszcze na wyniki z kilku komisji, ale nie mogą one już odwrócić wyniku. Frekwencja w drugiej turze wyniosła ponad 68% i była prawie tak wysoka jak rekordowa frekwencja z 1995 roku. A więcej o wyborach, analiza wyników za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo. Resort Zdrowia poinformował dziś o 5 zgonach osób zakażonych koronawirusem. W sobotę poinformowano o śmierci 6 osób, a wczoraj o 3. Liczba zgonów na COVID-19 w Polsce wynosi już 1576. Dziś podano informację o 299 nowych zakażeniach. W sobotę wykryto 305 zakażeń, a wczoraj 370. W sumie w Polsce stwierdzono już ponad 38 tysięcy zakażeń, ponad 1600 osób jest hospitalizowanych. Sanepid w Krakowie szuka osób, które w dniu 7 lipca korzystały z autobusów linii 503 i 252 w Krakowie. Autobusami podróżował chory na COVID-19. Zakażony wsiadł o godzinie 11.15 do autobusu numer 503 relacji Nowy Bieżanów Południe - Górka Narodowa Wschód, a następnie o godzinie 11.40 jechał autobusem linii 252 relacji Osiedle Podwawelskie - Kraków Airport. Ognisko koronawirusa wykryto w szpitalu w Gostyninie. Zakażonych jest 19 pacjentów i 5 pracowników na oddziale psychiatrii i psychogeriatrii. Zakażenia wykryto również u 8 żołnierzy w jednostce specjalnej z Pomorza. Część żołnierzy z jednostki trafiła na kwarantannę. Jak podaje TVN24, ze wstępnych ustaleń wynika, że źródłem zakażenia był medyk, który łączył służbę w wojsku z pracą ratownika medycznego. 77 przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono wśród gości wesela, które odbyło się pod Rawiczem w Wielkopolsce. Wśród zakażonych jest 11 dzieci. Według oficjalnych statystyk na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa zmarło już 572 tysiące osób. W Stanach Zjednoczonych zmarło wczoraj 380 zakażonych osób, dzień wcześniej ponad 700. W sumie w USA zanotowano 137 tysięcy zgonów z powodu COVID-19. W Brazylii z powodu chińskiego wirusa zmarło wczoraj ponad 650 osób, dzień wcześniej ponad 900. W sumie Brazylia odnotowała śmierć ponad 72 tysięcy zakażonych osób. W Meksyku zmarło wczoraj ponad 500 zakażonych osób, w sumie w tym kraju zmarło ponad 35 tysięcy osób chorych na COVID-19. Hiszpański minister zdrowia Salvador Illa poinformował, że w jego kraju odnotowano ponad 100 aktywnych ognisk koronawirusa. Najcięższa sytuacja jest w Katalonii, Galicji i kraju Basków. W wielu regionach powrócił obowiązek noszenia masek ochronnych. Trump przeniesie amerykańskie wojska z Niemiec do Polski. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział w wywiadzie dla Washington Post, że część amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech zostanie przeniesionych do Polski. Wojska zostaną wysłane do dwóch lokalizacji, z czego jedna to Polska. Połowę żołnierzy sprowadzę do domu, a drugą połowę do miejsc, które na to zasługują, powiedział Trump. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych powodem zmniejszenia ilości amerykańskich wojsk w Niemczech jest niewywiązywanie się Niemiec z płacenia 2% PKB na cele obronne NATO. W wywiadzie Trump stwierdził również, że nikt nie jest bardziej stanowczy wobec Rosji niż on. Świadczy o tym m.in. fakt, że w 2018 roku Trump zezwolił na atak cybernetyczny wobec petersburskiej farmy trolli, która zajmowała się atakami hakerskimi podczas wyborów prezydenckich w 2016 roku. Prezydent USA wspomniał również o sprawie rurociągu Nord Stream 2, którego budowę Stany próbują zablokować. Trump stwierdził, że presja wywierana przez USA pozwoli uniknąć jeszcze większego uzależnienia Europy Zachodniej od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Sąd nakazał wszczęcie śledztwa w sprawie farmy troli w żandarmerii wojskowej. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał prokuraturze wojskowej w Olsztynie ponowne wszczęcie śledztwa w sprawie sieci fałszywych kont na Twitterze powiązanych z rzecznikiem prasowym i wysokimi rangą oficerami żandarmerii. Trole prowadziły zmasowany hejt na ofiary molestowania i mobbingu w żandarmerii wojskowej, publikując przy tym niejawne informacje dotyczące prowadzonych śledztw. Sieć anonimowych kont pojawiła się po ujawnieniu przez jedną z ofiar informacji o molestowaniu. Wcześniej sprawą zajmowała się prokuratura w Olsztynie, która nie dopatrzyła się przestępstwa i odmówiła prowadzenia śledztwa. Teraz sprawą zajmą się równolegle cywilni i wojskowi śledczy. Naukowcy z Wuhan współpracują z FBI. Były doradca Donalda Trumpa Steve Bannon w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Daily Mail stwierdził, że pracownicy Instytutu Wirusologii w Wuhan kontaktują się z europejskimi i amerykańskimi agencjami wywiadowczymi. Według Bannona pracownicy chińskiego laboratorium podczas rozmów przedstawiają fakty obciążające komunistyczne władze w sprawie pandemii koronawirusa. Jeszcze nie rozmawiają z mediami, ale są osoby z laboratorium Wuhan i innych laboratoriów, które przybyły na Zachód i przekazują dowody na winę komunistycznej partii Chin, powiedział Bannon. Poinformował także, że administracja Trumpa gromadzi dowody na winę Pekinu w sprawie wydostania się koronawirusa z laboratorium w Wuhan. W tym samym wywiadzie Bannon wezwał władze Wielkiej Brytanii do wykluczenia firmy Huawei z prac nad budową sieci 5G. Dla mnie Huawei powinien zostać zamknięty na całym świecie, a ich aktywa zlikwidowane, powiedział Bannon. Prawybory w Hongkongu. Ponad 610 tysięcy osób wzięło w ostatni weekend udział w prawyborach na kandydatów opcji prodemokratycznej do Rady Legislacyjnej, czyli głównego organu ustawodawczego władz Hongkongu. To rekordowa frekwencja. Organizatorzy prawyborów ogłosili, że według wstępnych wyników opcja prodemokratyczna może liczyć nawet na 45 z 70 miejsc w Radzie Legislacyjnej. Wybory właściwe do Rady zaplanowane są na wrzesień. Jeden z organizatorów głosowania powiedział: to mała próba ruchu demokratycznego w Hongkongu, to pokazuje, jak odważni są Hongkończycy. Francja skazała dwóch chińskich szpiegów. Dwóch pracowników francuskiej Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Zewnętrznego zostało skazanych na 8 i 12 lat więzienia za zdradę i szpiegowanie na rzecz komunistycznych Chin. Wyrok ogłoszono w piątek. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Według zgromadzonych w procesie materiałów dwóch Francuzów szpiegowało na rzecz komunistycznych Chin w latach 90. i na początku lat 2000. Skazani byli zatrudnieni w ambasadzie Francji w komunistycznych Chinach. Jeden z nich już po roku pracy został odwołany i wrócił do Francji po tym, jak wdał się w romans z chińską tłumaczką. Drugi został zatrzymany, gdy na lotnisku w Zurichu miał przy sobie duże ilości niezarejestrowanej gotówki. Wracał wtedy ze spotkania z chińskim łącznikiem. Śledztwo w ich sprawie toczyło się od 2017 roku. Sąd wydał wyrok także w sprawie żony jednego z agentów za ukrywanie działalności męża. Kobieta usłyszała wyrok 4 lat więzienia, w tym 2 w zawieszeniu. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Witam Państwa, Monika Chojecka w programie Idź Pod Prąd na żywo 13 lipca. W poniedziałek wybory i po wyborach. Dzisiaj, drodzy Państwo, powiemy Wam, jak ważne są te wybory prezydenckie, które odbyły się w niedzielę. W poszerzonym gronie pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie i Państwa.
Redaktor Cezary Kłosowicz, Wiadomości Idź Pod Prąd. Witam. I redaktor Tymoteusz Chojecki. Witam Cię serdecznie.
Witamy.
Doktor matematyki. Dzisiaj porozmawiamy więcej o statystykach, jak głosowali Polacy, jak głosowała Polonia, młodzi, czy to wieś wybrała Andrzeja Duda, jak głosowali ci, którzy mieszkają w miastach i co oznaczają te wybory dla przeciętnego Polaka. Czekamy na Wasze pytania i komentarze, piszcie na czacie, a także na Facebooku, na Twitterze. Jesteśmy tam obecni i ten program Wy współtworzycie. Informacja ogólna, już mówiliśmy o niej w serwisie. Andrzej Duda uzyskał 51,21%, Rafał Trzaskowski 48,79%. Jest to, są to wyniki nieoficjalne jeszcze, ale tak jak mówił redaktor Cezary Kłosowicz, już się nie zmieni to, że Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie, wygrał drugą turę. Zostały one podane przez komisję wyborczą. I może początek. Dlaczego Andrzej Duda wygrał, a Rafał Trzaskowski przegrał te wybory? Jakie były najważniejsze czynniki i co tak naprawdę według Was przesądziło?
Warto na początku jednak uświadomić sobie, że to nie są wybory. To jest pewna szopka zorganizowana przez biskupów katolickich i ich odpowiedników, zbrodniarzy komunistycznych, przy okrągłym stole. Czyli no, ja protestuję przeciwko nazywaniem tej pokracznej karykatury wyborów wolnych wyborami i protestuję przeciwko temu, żeby się tym jakoś szczególnie emocjonować.
No nie emocjonowaliśmy się tym szczególnie. Nie poszliśmy na wybory. No, ty do tego też namawiałeś, że no, lepiej nie iść na wybory. Jeżeli już, no to na Andrzeja Dudę. Tutaj gościliśmy między innymi redaktor Hanny Szen, ale także szefa Unii Polityki Realnej Bartosza Józwiaka, który już zachęcał, żeby pójść na te wybory, bo to jednak jest taki cywilizacyjny wybór. No, mniejszego zła, można, on tak nie powiedział, ale tak można było wywnioskować z tych wypowiedzi.
Trzeba pamiętać, że trzecia RP to jest jakaś taka hybryda pomiędzy państwem komunistycznym a wolnym państwem, ale bliżej tej hybrydzie do systemu komunistycznego. Nie? Tu nie było żadnych elementów wolnych wyborów. Tu przecież nawet nie została rozliczona Państwowa Komisja Wyborcza, która jeszcze w 2014 roku brała udział, jak to powiedział wicepremier Gliński, w zafałszowaniu wyborów w skali kilkunastoprocentowej, kiedy to PSL wygrywało w wyborach samorządowych z wynikami około 20%, kiedy praktycznie już tej partii nie było i nie ma w jakiejś szerszej świadomości Polaków.
Czy sugerujesz, że te wyniki wyborów zostały zafałszowane?
Ja tylko mówię, że nie mam żadnego zaufania do tych, którzy to wszystko organizują, zarówno od strony formalnej, jak i od strony obsługi dziennika, jak i od strony liczenia głosów. No i tyle, nie? To żeby to, co omawiamy, żeby ustawić w jakichś takich ramach, wiecie, żeby się nie epatować, tam nie emocjonować, kto wygrał, jakie elektoraty i tak dalej, bo tego do końca nie wiemy. To jest projekcja komunistyczno-katolicka i do tego TVPiS się włączyło w sposób wybitny. Także żeby tylko ustawić tę szopkę tam, gdzie ona jest, czyli na poziomie stodoły albo Sławujki przy porządnym domu. Nie? To nie jest dom, to jest Sławujka wyborcza. Nie?
O udziale mediów też, mam nadzieję, dzisiaj powiemy.
Jeśli chodzi o wstęp, a jeśli chodzi...
Dwie Sławujki, czy sobie wybierzemy te z lewej
Dokładnie.
Strony, czy te czy... z prawej strony? Może, a w środku prawie to samo.
Może czy za stodołę, czy do Sławujki. No to tak mniej więcej, tak bym ten wybór, jaki Polacy mieli. Dlatego mówiłem, że większość rozsądnych ludzi w tym narodzie zostanie w domu, bo tu naprawdę nie było za bardzo czym się emocjonować. Jeśli chodzi o to, co nam podają już ci statystycy rządowi, czy analizy te, które spływają, no to widać, że skończyła się już praktycznie era socjalizmu, że nie da się już kupić ludzi za pomocą 500+, świnia plus, 300+, co tam jeszcze plus. I skończyła się dominacja telewizji rządowej, komunistyczno-katolickiej telewizji rządowej, bo Duda wygrał i to mu tym razem zapewne wystarczyło do zwycięstwa, wygrał tylko w najstarszym elektoracie 50+. Tak,
oczywiście,
przynajmniej no, ja czytałem.
Może...
Tak, no, ale to jest jeszcze
tak, ale jeszcze dokończę. Co to oznacza? To oznacza, że ludzie, którzy korzystają w większości z telewizji, jeśli chodzi o budowanie swojego obrazu świata, dali się, że tak powiem, zmanipulować telewizji i telewizja wygrała, TV PiS, telewizja rządowa wygrała Dudzie te wybory. Ale biorąc pod uwagę, że za parę lat to już ta liczba tych, którzy tylko z telewizji czerpią swoje informacje o świecie, będzie malała, no to i liczba wyborców tego typu programu katolicko-komunistycznego, bo to przecież były elementy i katolickie, i socjalistyczne w tym programie Dudy, ta linia programowa się załamie. Ona już się załamała. Czyli wszyscy ludzie, którzy chcą żyć w miarę samodzielnie, nie chcą 500+, i ci, którzy samodzielnie pozyskują informacje z internetu, odrzucili Dudę.
Rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość jeszcze niedawno mówiło, że nie ma z kim przegrać. Myślę, że teraz już zdają sobie sprawę, że mają z kim przegrać i jest to stosunkowo, no, można powiedzieć, nowa osoba w polityce, oczywiście prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, ale dla szerszego grona odbiorców on nie był dobrze znany. To powiedzmy sobie, że to nie był polityk z pierwszego rzędu, a jednak konkurował i to do samego końca z prezydentem Dudą. Chłopaki, no chciałam powiedzieć. Jak się przedstawiały właśnie te wyniki, jeśli chodzi o wiek wyborców? Jakbyście mogli powiedzieć na początek?
Jeśli chodzi o wiek, tak jak już pastor wspomniał, Andrzej Duda wygrał tylko w najstarszym właśnie lektoracie wśród młodych, czyli to jest od 18. To, co teraz będę podawał, to są wyniki te sondażowe, te pierwsze, ale one, jak widzimy, one się nie różnią od tych oficjalnych, tam w całości może o procent niecały, tak? Także myślę, że tutaj jakiegoś wielkiego fałszowania nie było, bo te sondażownie były głównie TVN-owskie, te pierwsze, tak? A PKW, no to już pewnie bardziej rządowe. Jeśli chodzi o młodych ludzi, 18-29 lat, wygrał zdecydowanie Rafał Trzaskowski, 65% prawie zdobył poparcia. Potem już coraz mniej, bo w tej następnej grupie wiekowej 30-39 to już był wynik 55-45 Trzaskowski Duda. Potem ta starsza 40-49, ta grupa wiekowa, praktycznie ten sam wynik, też 55-45. No i potem te grupy, które wybrały Andrzeja Dudę, to jest ta grupa wiekowa 50-59 lat, tam było 59% na Dudę.
Czyli dopiero od 50 lat.
No i najstarsza grupa wiekowa już 60+, no to tam Duda już ma 62%. Jeśli chodzi o frekwencję, to też to jest ciekawe, że udało się Prawu i Sprawiedliwości poruszyć ten elektorat, na którym zależało, bo w miastach praktycznie, jeśli chodzi jeszcze o miasta wieś, we wszystkich miastach statystycznie, czyli w dużych, średnich, małych miastach, miasteczkach wygrał Rafał Trzaskowski, dopiero na wsiach wygrywa Andrzej Duda, ale z kolei frekwencja wzrosła bardziej na wsi, bo w porównaniu z pierwszą turą miasta poszły tylko 3% liczniej do wyborów, a wieś prawie o 5% liczniej.
Czyli można powiedzieć, że to wieś wybrała Andrzeja Dudę na
prezydenta. Nie tylko, bo w rzeczywistości wiejskich wyborców jest, znaczy mieszkających na wsi jest prawie 8 milionów, a w miastach głosowało ponad 12 milionów, także jednak większość głosów na Andrzeja Dudę pewnie było z miast, ale na wsi z kolei ten procent, którym on wygrywa, jest dużo większy. Też ciekawa jest mobilizacja elektoratów właśnie, jeśli chodzi o grupę wiekową, bo tutaj też widać sukces tej, no, można powiedzieć, kampanii prezydenckiej, bo ona była skierowana właśnie do ludzi na wsi i do grupy starszych. Krytykowaliśmy wielokrotnie premiera Morawieckiego, który mówi, że już koronawirusa nie ma, że to już jest bezpiecznie.
370.
I widać, że ludzie uwierzyli, bo jeśli chodzi o frekwencję, to wśród tych młodych wyborców, to ona wzrosła w porównaniu z pierwszą turą mniej więcej o 3% w tych grupach 18 do 40 lat, a potem już od 40 do 49 ta grupa wiekowa poszła o 6,8% liczniej, a najstarsza grupa wiekowa, czyli 60+, poszła do wyborów o 8,1% więcej poszło tych ludzi niż w pierwszej turze, także udało się zmobilizować ten elektorat najstarszy. Moim zdaniem jest to duży sukces, można powiedzieć, kampanii prezydenckiej, bo zważywszy na to, jak wiemy, jak słaba była to prezydentura Andrzeja Dudy, jak on nic w rzeczywistości przez te 5 lat nie zrobił. Jedyne, czym zasłynął, to wetowaniem ustaw Prawa i Sprawiedliwości. Także praktycznie oni nie mieli z czego tych ludzi zachęcić do głosowania.
To kampania przeciwko Trzaskowskiemu.
Udało im się właśnie pobudzić emocje, bo udało się...
Salomon by nie wygrał tej kampanii.
No widzisz, a Dudzie się udało, bo udało się poruszyć emocje, bo ten temat LGBT, myśmy go bardzo krytykowali, bo on psuje Polskę na arenie międzynarodowej.
To jest kukułcze jajo podrzucone Trumpowi też,
ale, ale w rzeczywistości w Polsce to bardzo dobrze zadziałało, bo myślę, że ludzie tacy właśnie konserwatywni, mieszkający w małych miastach tutaj u nas na wschodzie Polski, można powiedzieć normalni, tak, w naszym języku mówiąc, oni nie chcą ideologii LGBT i oni poszli już zagłosować na Andrzeja Dudę, byleby tylko nie było LGBT. Także umiejętnie pobudzili emocje i umiejętnie zachęcili ludzi starszych i tym wygrali. Także myślę, że oni naprawdę, jeśli chodzi o to, co mówił Bartosz Jóźwiak, jeśli chodzi o te słupki wyborcze, tą arytmetykę wyborczą, to Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo sprawne w tym, bo kampania naprawdę była... No z tego dziadostwa, które oni pokazali przez 5 lat, to naprawdę to wycisnęli jak z takiej cytryny już.
Jak komornik z cytryny.
Słuchaj.
Humornik, jeszcze panie. Ale jeszcze bym chciał ciebie...
O prezydenturze Andrzeja Dudy porozmawiamy, mam nadzieję.
Chciałem dopytać o te statystyki, bo powiedziałeś, że niewiele wzrosła frekwencja w tym elektoracie młodym w stosunku do pierwszej tury. Tam
tak, to wśród tych najmłodszych to jest 27%.
I później lekko rosło, tak?
Ludzi starszych, czyli 31-39, czyli to w moim wieku to jest plus 3,7%, ich poszło więcej niż w pierwszej turze. Mhm. No a potem następna grupa wiekowa to są 40-latkowie, to poszło ich prawie o 7% więcej, 6,8%.
Czyli potem tu już rośnie, okej.
50-latkowie 5% i
dobra.
8%. I najwyższa jeszcze frekwencja jest właśnie w tych grupach wiekowych od 40 do 60 lat, bo to jest mniej więcej 75% tych ludzi poszło na wybory, a tych pozostałych grup wiekowych to jest mniej więcej 65-66% tych ludzi młodszych albo starszych, także głosują głównie
Średnia frekwencja była tam 68, a jaka była w tym przedziale najmłodszym?
67,2. Czyli to są wyniki sondażowe, no jeśli chodzi o frekwencję.
67 i te 31-39, jaka tu była frekwencja?
66,6.
Czyli tu była stosunkowo najniższa, tak?
No nie, najniższa była wśród tych najstarszych, 64,2, no bo tam są też ludzie, którzy pewnie ze względów zdrowotnych nie chodzą.
Tak, ale
i tak ich urosło plus 8.
Okej, proporcjonalnie, jeśli chodzi o to, że mogli, bo to najsilniejsza grupa społeczna, ta 31-39, to jest właśnie ciekawy wynik. 66 i ile?
I 60.
6,6,6, daj.
Także najwięcej głosują ludzie, widać, że to są... Czy im zależy na Polsce, czy po prostu nie mają co robić, czy się tym emocjonują, to są osoby od 40 do 60 roku życia. Praktycznie 3/4 tych osób poszło na wybory.
To jest wielka frekwencja, tak jak mówiliśmy w serwisie. No, największa od wyborów prezydenckich w 1995 roku. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski wtedy ze sobą konkurowali.
0,7 to niedużo.
A w końcu okazało się, że jest więcej, ale to też niedużo pewnie według tego pana.
Dla niego nazbiera.
O właśnie, to jest komunikat wyborczy Aleksandra Kwaśniewskiego.
Wielka frekwencja.
To jest tyle, ile łyknął biskup Janiak na 3,44.
Wielka frekwencja pomimo pandemii, pomimo jednak pewnych obaw.
Dało się pobudzić emocje.
Co do udziału w wyborach. Cezary Kłosowicz, a jak te wyniki przedstawiają się, jeśli chodzi o wykształcenie i płeć? Czy mamy takie dane?
Ja chciałbym jeszcze wrócić do tego, co mówiliśmy, bo tu mówimy, że coś tam się pozmieniało. Moim zdaniem było dużo mieszania, ale w rzeczywistości niewiele się zmieniło, bo wyniki są prawie takie same jak 5 lat temu, tylko trochę więcej ludzi poszło na wybory. Trochę ludzie pozmieniali preferencje, trochę w jedną, trochę w drugą stronę. Tymek mówił, że Duda czy PiS wycisnął z tego nic nie robienia ile trzeba, no ale myślę, że faktycznie jednak jest prawdą to, że nie miał z kim przegrać, no bo no, pierwszy kandydat Kidawa Błońska, no to by na pewno poległa całkowicie.
Drugi kandydat Kidawa, tak.
Był tak nieznany i tak też niewiele pokazał, że no, nie miał jak przeciągnąć kogoś, kto wcześniej głosował na PiS. Może trochę niezdecydowanych, ale też no, nie bardzo czym. No, przyszło trochę więcej ludzi tu, przyszło trochę więcej ludzi tu. Obraz mamy taki sam jak 5 lat temu, wyborczy obraz. Mm-hmm. Także tu pewne zmiany w społeczeństwie jakieś zaszły, ale na wybory się na razie jeszcze nie przełożyły. Także tu no, nie ma dużej zmiany. Co do miast, bo to była ta ciekawa statystyka jest z miastami, tylko że dzieli się miasta na trzy grupy zazwyczaj właśnie. Największe, średnie i małe, a wsie same sobie. I wygląda tak, jakby ta jedna wieś przeważyła te trzy miasta. Mhm. Ale jak zobaczymy, że te największe miasta powyżej 200 tysięcy, to jest praktycznie 5 miast. To jest Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław i Poznań i tyle. I to jest tam trochę ponad 3 miliony wyborców. I tam ta frekwencja, tamten wynik był faktycznie wysoki na korzyść Trzaskowskiego, ale już w tych średnich miastach i w tych mniejszych jest prawie remis, to jest 50 parę procent. Więc
można
to można odliczyć.
Duże miasta załatwiła.
Tak, a wieś to jest ponad dwa razy więcej niż te duże miasta i podobny wynik, tylko że na korzyść Dudy, więc faktycznie wieś przeważyła te miasta. Także no, można powiedzieć, wieś wygrała wybory w Polsce, chociaż jest jej mniej niż miast, ale no, te małe miasta, no to no, też
tam ta różnica nie była tak wielka. No, zgadzamy się, że rzeczywiście ten kandydat, Rafał Trzaskowski, on nie jest kandydatem również mocnym i nie jest na pewno kandydatem...
Bo to jest taki nowoczesny kandydat, bo nowoczesny kandydat nie musi mieć coś wielce do powiedzenia. Tylko to jest taki plastikowy obraz bardziej, nie? To tak jak na Ukrainie mówiliśmy, że wygrał ten
jak
komik,
jak w grach
nie?
komputerowych.
Tak, w filmie trochę bardziej, jak
bardzo
aktor
dobrze się
taki,
prezentuje,
ten
dlatego też pytałam o płeć właśnie, jak tu się rozkładały te...
Płeć to właśnie znalazłem, to kobiety, to jest Trzaskowski, niewiele więcej, bo to jest to 0,4.
Przecież Duda również, Duda no, mówi się, że dobrze się prezentuje, także
ja bym
tutaj,
jeszcze chciał
jeśli
jedno...
chodzi o ten taki Kwaśniewski, to się mówiło, że to najlepiej prezentujący się prezydent w Nowej Polsce, Tak się mówi w telewizjach.
Ale on coś zrobił, z tym Wałęsą się jakoś różnił. Tam w tej debacie go zdenerwował, wkurzył i pokazał i tak dalej. No coś się stało.
Z niego chama
i tu się nic nie stało.
Nawet nie było debaty,
tak,
no proszę.
Nic nie wydarzyło.
Zasował tylko na nienawiści do PiSu, a jednak ta nienawiść jest duża, szczególnie w zachodniej Polsce. Widać, że to tych ludzi pchnęło, bo już mają dosyć, nie? Naprawdę ludzie już nienawidzą PiSu i chcą to skończyć.
To właśnie chciałem powiedzieć, że tu praktycznie na Trzaskowskiego to może 5-10% ludzi głosowało, jeśli chodzi o jakieś walory, które w nim widziała, bo ja nie widziałem żadnych walorów. To nie przyglądałem się zbytnio, bo mam go...
Trzaskowskiego znają tylko ludzie z Warszawy, bo już był wybory i coś tam o nim wiedzą.
Szczególnie...
A reszta, no, to go
reszta,
teraz zobaczyła
no, wie, że to jest protegowany po prostu Koalicji Obywatelskiej, tak?
I szczególnie na niego... ci, którzy koło czyszczalni ścieków Czajka mieszkają, no to się dobrze poznali na Trzaskowskim. Reszta to jest kandydat z kapelusza, nic nieznaczący dla tych ludzi.
Ale mimo to był tego tylko zagroził Andrzejowi Dudzie.
To był bunt przeciwko PiSowi.
Każdy by tak samo zagroził. Jeśli by nie zrobił czegoś, no, Kidawa zaprzepaściła swoje szanse.
No właśnie. Ale każdy najlepszy z tych kandydatów, który mogła Platforma
wystawić. Tak, w miarę, Budkę który by sobie nie zaszkodził kandydat, a on, no Budka już dość długo jest obecny w polityce, już różne głupoty narobił.
Zobaczcie, Biedroń, Hołownia, nic.
Jeszcze sobie tam nie zdążył nazbierać negatywnego, więc
może to było
no, to
jego
tam zagłosowali.
Plusem.
A niestety, Duda myślę, że ma dużo więcej pozytywnego elektoratu, bo ci PiSowcy już by na niego konkretnie głosują, nie tylko przeciwko Platformie.
Tutaj Hołownia kiedyś coś tam takiego powiedział, że gdyby on przeszedł do drugiej tury, to on by miał większe szanse wygrania z Dudą. Możliwe, bo Hołownia by ten katolicki elektorat podbierał, wiesz, tak od tyłu, nie? A Trzaskowski...
Ale z kolei Trzaskowski Warszawa, naprawdę, milion głosów na niego poszło.
Na Hołownię też by Warszawka...
Również, ma talent, czy to ale... również oglądają to ludzie.
Czyli wiemy, że to był silikonowy jakiś kandydat, nic nie znaczący.
Hołownia i Trzaskowski.
No, powiedzmy, że Duda, no to... To był rozpoznawalny przynajmniej, no bo jako prezydent się opatrzył przez te 5 lat, a ten był taki z kapelusza, mniej więcej ładny, przystojny, tam w lewo, w prawo, na róże, o takie sprawy, także... Także tego typu, no nie przesadzaj. Ja chciałem zwrócić uwagę na te ciekawe trendy u młodych ludzi i u tych w największej takiej sile witalnej, czyli 31-39, bo my apelowaliśmy konsekwentnie o bojkot, że nie ma na kogo głosować. Tam powiedziałem, no jak ktoś musi, no to niech idzie i na Dudę zagłosuje, w żadnym wypadku na to coś, czyli tę projekcję taką ideologiczną, nie? Bo to jest, to nie chodziło o człowieka Trzaskowskiego, tylko chodziło o ten pewien projekt Polski europejskiej czy Polski znikającej, nie? Dlatego no na to absolutnie, na ten nihilistyczny projekt nie można było głosować, znaczy żaden uczciwy człowiek. I rzeczywiście w tych elektoratach, o których mówimy, tu ta opcja, żeby no, zbojkotować te wybory, była stosunkowo duża. Czyli widać, że młodzi ludzie i ci w sile wieku nie widzą dla siebie już tej opcji politycznej w tej dychotomii, takiej platforma PiS. I jedni drugimi straszą i tu ci lecą. Zdaje się, to było w tym filmie Polityka przedstawiona ta koncepcja dwóch uli, które się naparzają, a ludzie się tym emocjonują. Coraz więcej ludzi zaczyna przezierać na oczy, że to jest ustawka, że to jest katolicko-komunistyczna ustawka. Z jednej strony komuniści, z drugiej strony katokomuna, ta socjalistyczna część kościoła, nie? I hierarchia, i oni podburzają całe społeczeństwo i ci się naparzają. Poczekaj, jeszcze jedna rzecz. Wczoraj mieliśmy modlitwę za Polskę i jeden z naszych widzów z zagranicy, który musiał wyjechać właśnie w wyniku tej katokomuny za chlebem, właśnie się modlił, żeby mógł wrócić do Polski, która będzie sprawiedliwa, gdzie, do której będzie się chciało wracać. Widać, że ten bojkot wyborów w tych niższych rocznikach, tych u młodych ludzi, to jest wołanie, że chcemy Polski, w której będzie się chciało mieszkać, żyć, wychowywać dzieci, a emigracja będzie mogła powiedzieć, chcemy Polski, do której chce się wracać. To chciałem powiedzieć, że moim zdaniem zachowanie tych wyborców pokazuje, że coraz więcej ludzi w Polsce ma dość tego gnicia państwa, które katokomuna nam od 30 lat serwuje.
I tego sztucznego sporu, rzeczywiście taka dwupartyjność PiS i Platforma, a tak jak wiemy, niewiele się różnią, ale podgrzewają atmosferę, żeby ludzie, no Polacy między sobą zaczęli się nienawidzieć. I tak jak mówiłeś, rzeczywiście jedni nienawidzą PiS-u, bo po prostu go nienawidzą, inni nienawidzą Platformy czy Koalicji Obywatelskiej, bo po prostu jej nienawidzą. I to jest najgorsze, ale tak jak mówiłeś, młodzi ludzie coraz bardziej to widzą, wiele postów takich, czy w mediach społecznościowych, czy dziennikarze również publikowali takie felietony, że pomimo tego, że głosujesz na Platformę, czy na Koalicję, czy na PiS, jesteś moim bratem, bo jesteś Polakiem. I to rzeczywiście dobrze, że Polacy widzą, że ten temat również LGBT, czy te tematy obyczajowe, one są suflowane jako tematy zastępcze, żeby pobudzić emocje i po prostu tą frekwencję nabić. To się udało, ale jesteśmy dobrej myśli, ponieważ, no tak jak mówiliśmy, również coraz więcej widzów telewizji Idź Pod Prąd i coraz więcej ludzi przejrzało na oczy. Jak głosowała, drodzy panowie, Polonia? Szczególnie nas interesuje Polonia w Stanach Zjednoczonych.
Wygrał Andrzej Duda w Stanach Zjednoczonych, tam 55-45.
Czyli już nie tak
nie
decydujące.
Tak dużo, bo tam Chicago, na przykład Chicago, to był dużo na Andrzeja Dudę, bo tam 8 tysięcy głosów do 4 na Trzaskowskiego.
Ale
już na przykład Nowy Jork, czy z kolei Kalifornia, no to już tam Andrzej Duda przegrywał. W rzeczywistości za granicą, z tego co ja widziałem, to Andrzej Duda wygrał w Stanach i na Białorusi, a reszta to wygrywał Trzaskowski. Ja jeszcze chciałem wrócić odnośnie tego, że Prawo i Sprawiedliwość już wycisnęło praktycznie maksimum z tego, co ma, bo jeszcze jeśli chodzi o terytorialny podział, bo widać tutaj, to zresztą od dawna, że ten podział jest mniej więcej tak jak linia zaborów, tylko że jak PiS wygrywał w ostatnich latach, to zwykle udawało mu się jakieś województwo wyłuskać z tych zachodnich, a teraz już praktycznie on się
cofnął
tylko na tej linii do Łódzkiego, tam najdalej, tak, i praktycznie były takie wybory, że przy tym podziale wojewódzkim PiS przegrywał wybory. Po prostu miał inne procenty w tych województwach, bo tutaj też trzeba powiedzieć, że w tych zachodnich województwach nie miał tak dużo Andrzej Duda też straty. Nigdzie nie miał poniżej 40%, a Trzaskowski miał tam poniżej 30%, miał podkarpackie, lubelskie, tam 30%.
Bastion PiSu, tak.
Ale też jeszcze to, co mówiliśmy, że następne wybory za 3 lata, tak? Czy prezydenckie za 5?
Ja bym proponował nie obrażać mieszkańców Lubelskiego i Podkarpacia, że to jest bastion PiSu. PiS to jest katokomuna. Ci ludzie nie mają na kogo głosować.
To jest bastion prawicy, no, trzeba powiedzieć.
To jest bastion normalności.
Tak, tylko problem jest taki, że za 3 lata...
Tylko 6 województw tam wygrał...
Ale tamte województwa z kolei są mniejsze, tak? Na przykład tam lubuskie z opolskim razem, jak sumować, to daje lubelskie.
Tak, jak się patrzy na mapę, no to ta przewaga Trzaskowskiego, taka terytorialna, rzeczywiście zaczyna przytłaczać.
Ale fałszywy jest ten obraz. Bo tak jak mówimy, na przykład w Śląskim to jest 51% na Trzaskowskiego, czyli praktycznie remis, no ale już kolor idzie na inny. A w wyborach parlamentarnych powiedzmy, że moglibyśmy wziąć pierwszą turę i tam bardziej porównywać, przewidywać jak będzie, bo chyba że się cała opozycja zjednoczy na wybory parlamentarne, to wtedy dopiero by się to przełożyło faktycznie na wynik.
To też jest ciekawe, czy będzie to zjednoczenie, tak?
Bo tutaj... tą grafikę, to on w Mazowieckim też Duda wygrał, a to jest największe też województwo. Ale jeszcze chciałem dokończyć, że następne wybory za 3 lata, prezydenckie za 5. I tutaj zła wiadomość dla PiSu jest oczywista, bo przyjdą za 3 lata 3 nowe roczniki, czy za 5 nowych roczników, tamtych roczników ubędzie, na pewno ileś ubędzie.
I widzów TV PiS ubędzie, bo wszystko się przeniesie do internetu.
Także już myślę, że naprawdę to jest czerwone światło dla PiSu, że to już są być może ostatnie wybory prezydenckie, myślę na pewno, jeśli nie wymyślą nic, a myślę, że parlamentarne też już mogą mieć za te 3 lata poważne problemy, żeby mieć bezpośrednio, to już nawet nie mówię większość, ale nawet koalicjanta.
Drodzy Państwo, czy to ostatnie wybory wygrane przez Prawo i Sprawiedliwość, o tym jeszcze porozmawiamy.
Mogę tu słowo?
A ja chciałam krótki przerywnik.
No właśnie, bo jak
dobrze,
zmienimy
to słowo
temat,
pastora Pawła Chojeckiego.
Temat jest najważniejszy w tych wyborach, o których mówimy, i chciałem postawić kropkę nad i. Dlatego w kampanii jeszcze tej wyborczej zwróciliśmy uwagę na jedną deklarację Dudy. Tylko jedna mnie zainteresowała. Jakieś mgliste, bo to nie była jasna deklaracja, ale mgliste zasygnalizowanie, i to już tuż na finiszu, bo to chyba był czwartek albo środa, już nie pamiętam, przed głosowaniem, że zaprasza na spotkanie te patriotyczne środowiska, żeby budować jakieś porozumienie, jakieś coś większego niż PiS. Taki zamknięty i umierający. Koalicja Polskich Spraw, czy jakoś tak, nie? To był najciekawszy element kampanii. Tylko zobaczcie, jak słabiutki w natłoku tych innych informacji, jak późno, czyli to pokazuje, że prawdopodobnie to jest tylko lep wyborczy i to będzie wielkie oszustwo Dudy. Zresztą zaraz się przekonamy. Tu obiecywał już po 12 lipca zapraszać. No to zaraz zobaczymy, czy to było wielkie nic, wielki blef, wielkie oszustwo tego człowieka. Czy rzeczywiście ma coś tu na uwadze budowania szerszego niż Prawo i Sprawiedliwość? I druga ważna rzecz, jeśli nie będzie to połączone z odcięciem się od tych umów okrągłego stołu, no to będzie tylko PiS-BiS i tyle.
Wrócimy
do 99%, że to tak się właśnie skończy. No ale
do tematu.
Jest ten 1%, no i warto się temu przyglądać z powodu tego 1% szansy.
Wrócimy do tematu, czy pastor Paweł Chojecki przyjąłby zaproszenie od Andrzeja Dudy, a przed Państwem...
Zależy do czego. Spot, na pewno nie na TikToka.
Spot reklamowy telewizji Idź Pod Prąd, najnowsza produkcja, ilustracja Andrzej Patalon, animacja Szymon Żuk i wracamy za chwilę. Znajdziecie go na Twitterze, na Facebooku. Podajemy dalej, niebawem, mam nadzieję, wersja rozszerzona.
Jeśli Andrzej Patalon, to na koniec ja poproszę dojne krowy.
Dobrze. Rafał Wasiluk Vasquez, raper Idź Pod Prąd na koniec. To również myślę, że miało jakiś wpływ na decyzje wyborcze Polaków. To pociągnijmy jeszcze temat zaproszenia i obietnic przede wszystkim Andrzeja Dudy z kampanii wyborczej. Koalicja Polskich Spraw i zaproszenie takich środowisk, które chcą budować Polskę. Widzieliście ten spot, on podnosi na duchu, przypomina nasze największe zwycięstwa i świetność Polski, Rzeczpospolitej. Pastor Paweł Chojecki, pastor protestancki, redaktor naczelny niezależnej telewizji Idź Pod Prąd, jakby dostał zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego od prezydenta Andrzeja Dudy, żeby porozmawiać o polskich sprawach, żeby włączyć się w tą koalicję polskich spraw. Czy by przyjął takie zaproszenie?
Po pierwsze, to nie nastąpi. Tam kochają w Pałacu Prezydenckim, w ogóle w tych salonach warszawskich, tylko lizodupów. No to tylko takich ludzi, że tak powiem, będą zapraszać. Nie? My mówimy jasno, twardo, bez żadnych tutaj, bez znieczulenia, jak to kiedyś, pamiętacie, jeden chyba, nie wiem, Kurski, czy któryś taki program prowadził, bez znieczulenia, no, teraz dużo wazeliny.
Ale także, jednak gdyby tak się stało, tak?
Nie gdybajmy tam z moją osobą, bo ja jestem dla tych wszystkich ludzi zbyt kontrowersyjny. Może zaproszą jakąś tam namiastkę, czy jakiś erzac z kręgów protestanckich, ale na pewno nie mnie, to... Jasno, trzeba. Ja na to nie liczę, mam to, wiecie gdzie, i tak dalej. Ale ten projekt daje, mówię, 1% nadziei na jakąś zmianę w Polsce. Jeśli by miało do niego dojść, to musi to być nie propozycja dla żony, żeby znalazła miejsce w Poczcie Polskiej, PKP może. Pan Klarenbach, zdaje się, by skorzystał wtedy może w jakiejś spółce Skarbu Państwa, może gdzieś w Orlenie i tak dalej. Tu chyba pan Zychowicz bardzo ładnie ujął, o co chodzi w tych wyborach na Twitterze. No kto obsiądzie spółki Skarbu Państwa? Czyli kto ryj zanurzy w kradzionych Polakom pieniądzach? To tylko o to chodzi. Jeśli chodzi o te personalne różne układy, a reszta jest zdefiniowana.
Tutaj bez zmian, nie będzie wielkich zmian.
Także niech obóz prezydencki przygotuje jakieś postulaty programowe. Wokół czego miałaby być ta koalicja? To wtedy będzie można poznać, czy to jest jakiś rzeczywiście autentyczny ruch wolnościowy, czy to jest próba zastąpienia Gowina i jego czutki czy chlewika jakimś nowym rozdaniem patafianów, którzy, że tak powiem, będą głosowali tak, jak im prezes każe. No to się okaże.
Za chwilę przejdziemy do waszych
pytań. Rym Częstochowski, ale jednak.
Pierwsze otrzymałam, dziękuję. Piszcie dalej, IPPTV, ten hashtag obowiązuje na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. Piszcie pod postami, a także na czacie. Dziękujemy za wasze wszystkie głosy. Postulaty programowe. No to jakie postulaty programowe, jakich byśmy się spodziewali? Jakie byśmy chcieli, żeby...
Jakie byśmy chcieli, to możemy sobie wymieniać.
No, trzy najważniejsze.
Widzę tylko jeden postulat, jaki oni mogą wspólnie zaproponować, czyli anty-LGBT. To myślę, że coś takiego może się tylko pokazać. Nie widzę za bardzo coś innego. No, i Duda, i Trzaskowski obiecywali, że nie podniosą podatków, ale w to chyba nikt nie wierzył. No, że podniosą, że będą utrzymywać socjal albo podnosić,
Czarek, ja nie wiem, czy to jest... Ja ci przypomnę, część Polaków mogła w to uwierzyć, bo oni w ogóle nie wierzą, że płacą jakiekolwiek podatki.
No, tak. To duża część Polaków.
To wcale nie jest jakiś marginalny elektorat. Ja już nie pamiętam, ale to są wielkie liczby.
Wśród tych młodych ludzi to w ogóle to była 70% chyba. Tam
tak mi się zdaje.
Do kilkunastego roku życia.
Wiecie, są ludzie, którzy nie płacą podatków.
Ale to chyba nie oni. No bo jak kupisz bułkę...
No ale jak dostajesz od państwa, a potem to wydajesz, no to jakbyś w sumie nie płacił podatku. Nie zarabiałeś, żeby płacić, tylko tak... Może tak zrozumieją.
To jest takie perpetuum mobile. Czyli ty jesteś za socjalizmem.
Ja tylko opisuję rzeczywistość.
Postulaty programowe. Czy tylko LGBT, czy tu rzeczywiście, tak jak powiedział Cezary Kłosowicz, nie będzie tej obniżki
podatków? Ja myślę, że w ogóle o LGBT nic nie będzie. LGBT, Duda zwinie ten sztandar i nic więcej nie powie, bo będzie się bał odwetu Unii Europejskiej, będzie się bał tych mediów lewackich głównie, mówię o polskich, tych tak zwanych prywatnych tak zwanych, to on nie będzie chciał zadrażniać. On będzie teraz takiego pluszowego misia udawał.
Ale wiesz, to jest jeden plus, być może tego.
On jeszcze im nawet, przecież obiecał wcześniej w kampanii, że jak będzie ustawa, to rozważy podpisanie. Także on jeśli już miałbym, wiecie, optować, to on podpisze taką ustawę.
Ja myślę, że jednak to, co zrobili, że tak rozpętali ten temat LGBT, to przynajmniej ich troszeczkę teraz zabetonuje, że z kolei, no gdyby coś poszli w tą stronę LGBT, no to będzie kompromitacja i to im będą ludzie wypominać.
Trzeba przypomnieć.
Mam nadzieję przynajmniej, że to ich jakoś tam zabetonuje.
W środowisku PiSu jest bardzo duże lobby LGBT. Jest bardzo duża mafia lawendowa. W samym środowisku PiSu i tu nazwiska chodzą, przeróżne. Także nie wierzmy w to, że oni są tak naprawdę przeciw.
A nie, naprawdę nie,
ale już powiedzieli przeciw.
Wyborcy są przeciw.
Mówię, że wokół tego mogą sobie coś budować, a to, już, czy konkretne działania, to nie mówię, ale propagandowe.
Więcej LGBT, jeśli by poszczególnych ludzi w tych wierchuszkach partyjnych wziąć, więcej LGBT będzie w PiSie niż w Platformie. Stawiam taką tezę naukowcom. Ciekawe. Profesor Zybertowicz może wreszcie profesurę by na tym zrobił.
Ciekawa teza. Niech to sprawdzi. Oczywiście, rozmawialiśmy o tym przy
okazji. To już by mu na pewno wszyscy ci profesorzy już nie mogli odmówić, jakby pokazał takie coś.
Obowiązki przewodniczącego
sądu. On na pewno ma wiedzę. Także.
Rozmawialiśmy o tym przy okazji tej sprawy.
Bo profesor Zybertowicz poszedł w tak zwaną obserwację uczestniczącą.
Też może w to nie wchodź, bo jak on...
To może skończyć.
Drodzy Państwo, no to nasi widzowie pytają w takim razie, czy to dobrze, że Andrzej Duda wygrał? Jaka jest wasza opinia?
To w ogóle nie ma znaczenia, od tego zacząłem.
Panowie.
Ja myślę, że lepiej, że Duda wygrał niż Trzaskowski, bo to, cośmy mówili już zresztą przed wyborami, że jest dużo takich rzeczy, które Trzaskowski mógłby popsuć. Właśnie ta polityka międzynarodowa na przykład, te kontakty ze Stanami. No myślę, że ten Duda w jakiś stopniu na pewno jest bardziej proamerykański, przynajmniej w tej sferze werbalnej nie będzie przeszkadzał, wkładał w szprychy jakiś tam kij Amerykanom. Takie mam nadzieję, bo to są z Chinami. Wiadomo, że przecież...
Głos z Niemiec właśnie przyszedł, dyscyplinujący wszystkich tych pseudorządzących. Niemcy powiedziały jasno, jesteśmy za Chinami. Powiedziały Unia Europejska i Niemcy, no bo dla mnie to są to same. Nie przyjmujemy uchodźców z Hongkongu, bo to popsuje nam relacje z komunistycznymi Chinami i popsuje handel. I nie ma mowy o tym, żeby wykluczyć Huawei z budowy 5G na terytorium Niemiec. To powiedziały jasno te Fryce. Także tu wytyczne dla polskiego rządu, dla rządu w Warszawce są jasne. No i teraz zobaczymy, czy na którymś z tych kierunków...
To będzie sprawdzam,
czy Polska się, czy Warszawka, bo to jeszcze nie Polska, się postawi. I niestety obawiam się, że za deklaracjami słownymi, które poszły podczas wizyty w Białym Domu, nie pójdą czyny. Bo już pokazałem to, zresztą pani Hania to samo. W dzień powrotu Dudy ze Stanów Zjednoczonych kolej bałtycka została opanowana przez komunistyczną chińską firmę. A rozstrzygnięcia 5G jak nie było, tak nie ma. Także ja mówiłem, ani Duda, ani Trzaskowski nie ma kwalifikacji przede wszystkim moralnych i duchowych, by się postawić Niemcom. Dlatego myślę, że się nie postawią.
Rzeczywiście w internecie, w mediach
Duda społecznościowych... Duda będzie głośniej krzyczał, jak on by się chciał postawić, a nie może. A Trzaskowski by powiedział, podwijam kiecę i lecę. To tylko taka różnica będzie.
Myślę, że też jest ważne to, co też mówiliśmy wcześniej. Patrząc, co się dzieje w Warszawie za prezydentury Trzaskowskiego, jakich on ludzi do siebie zgarnia, bo mówiliśmy o tej Antifie, mówiliśmy o ludziach, którzy są podejrzani o zabójstwo księdza Blachnickiego, a jednak prezydent, no mówi się, że on nie ma dużej władzy, ale jednak on ma dużo tych swoich urzędników i tam Trzaskowski na pewno by takich ludzi antypolskich już, myślę,
forował.
Na 100% forował i to przejął, także myślę, że to też dobrze. No a trzecia warstwa, ta werbalna, ktoś powie, że może to jest minus, ja myślę, że to jest jednak plus, że Duda, my mówimy o nim, że to jest mówca pogrzebowy, że ładnie mówi, no i on przynajmniej będzie ładnie mówił, a Trzaskowski już myślę, że o Polsce, o patriotyzmie by na pewno nie mówił.
Także, on nawet nie umie o tym mówić.
Także no myślę, to jest jakiś plus niewielki, no ale jaki zawsze.
Jakiś wpływ na umysły Polaków, na umysły młodych Polaków. No rzeczywiście, no tutaj możemy się spierać. Jeszcze
czyli można powiedzieć, taka warstwa dydaktyczna tylko, pedagogiczno-dydaktyczna nam zostaje na plus. Mhm.
No i mówiliśmy, że plusem Andrzeja Dudy i ogólnie Prawa i Sprawiedliwości są jego wyborcy, że oni rzeczywiście są bardziej konserwatywni, tak? I na pewne rzeczy mogą nie pozwolić, no ale tak jak mówiliśmy, o pewnych rzeczach po prostu nie wiedzą i je przełykają, a słuchają tych pięknych mów. Cezary Kłosowicz, czy to dobrze, że Duda wygrał, twoim zdaniem?
Powiedziałbym trochę mniej źle.
To mi się podoba. Trochę mniej źle.
Zgadzam się tu z tym wszystkim, co mówiliście. To właśnie jest parę sfer, w których tam drobne rzeczy będą trochę lepiej. Zapewne chyba ta sfera nawet werbalna pewnie będzie najważniejsza z tego wszystkiego, bo z konkretnych działań to tam wiele się nie różni, ale no lepiej jak prezydent mówi, że mamy być tam niepodlegli, że się tam mamy opierać Rosji, że ma być patriotyzm, niż jak mówi, że ma być jeden rząd światowy i ten, no mimo wszystko.
Mimo wszystko, takie też są głosy większości naszych widzów. Dziękuję za te komentarze. Prawdy szukam. Wygrana Dudy oznacza w najgorszym razie jeszcze trochę czasu na pracę organiczną. Mądrzy ludzie wiedzą, jak to wykorzystać dla dobra Polski.
To nasi widzowie. Jest jeden punkt, gdzie Duda mógłby coś zrobić, ale nie wiem, czy zrobi. To jest uratowanie niepodległości państwa polskiego przez dwustronny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. O tym się mówi. To nawet w kręgach amerykańskich prezydent Trump, zdaje się, też o tym wspomniał w czasie ostatniej wizyty albo w komentarzach, już nie pamiętam, któryś z wysokich przedstawicieli administracji amerykańskiej, że jest szykowana dwustronna umowa o sojuszu Rzeczpospolita Polska, Stany Zjednoczone Ameryki. To jest bardzo ważny czynnik, ponieważ w Europie szykuje się likwidacja państw narodowych. O tym mówi już Rosja od dawna, towarzysz Dugin, podział świata na, zdaje się, ile? 6 okręgów takich, gdzie ma się zlikwidować państwa narodowe. To jest rosyjska doktryna Dugina, takiego świata bez przywództwa Stanów Zjednoczonych i bez państw narodowych, tylko takie bloki, jak Unia Europejska, mają powstawać. Także każdy, kto szuka ochrony państwa narodowego w Rosji, czy w konserwatyzmie, czy w tuszące i spirycie rosyjskim, no jest głupcem skończonym, to tylko tyle, bo Rosja właśnie jest forpocztą rządu światowego i to jest jej doktryna obalenia tego porządku, który w tej chwili istnieje. Papież Franciszek jasno się wypowiedział, że teraz jest czas na likwidację państw narodowych, czyli na likwidację państwa polskiego. I mówiliśmy, że praktycznie Watykan już jest kupiony przez chińskich komunistów, płacą 2 miliardy łapówki, a do tego mają zdjęcia, ohydne zdjęcia i wszystkie nagrane rozmowy hierarchów katolickich. Ten materiał chyba z zeszłego poniedziałku, czy trochę więcej, to już ma prawie 80 tysięcy wyświetleń. Zachęcam was do obejrzenia, jeśli jeszcze nie widzieliście tego naszego odcinka. Także Watykan jest kupiony przez komunistów, Watykan jest przeciwko państwom narodowym, Watykan jest jasno za likwidacją państwa polskiego. Biskupi ślubowali wierność papieżowi, zrobią to samo w Polsce. A księża ślubowali wierność biskupom. Czyli jeśli opieszemy się na Kościele katolickim, to już jest pozamiatane z Polską.
A Kaczyński i znowu był na Jasnej Górze.
Ciemnej.
A Prawo i Sprawiedliwość opiera się na Kościele katolickim.
I trzecia siła, czyli odradzający się imperializm niemiecki w postaci Adolf, przepraszam, Merkel.
Mengel.
No tam jak Merkel, która też jasno powiedziała: drodzy towarzysze, czas państw narodowych się skończył.
A przypomnę, także Mateusz Morawiecki zgadza się z panią
w 100% z papieżem, ale jeszcze tylko jedno zdanie. Czyli jedynie, gdyby państwo polskie już na tym ostatnim wydechu złapało sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, to to by była jakiś jedyny gwarant nierozpuszczenia się w tym ścieku Unii Europejskiej i Euroazji, który jest szykowany.
I w tym temacie była jedna Trump
informacja niedawno, bo przecież pamiętacie, było tuż przed wyborami, to było 2-3 dni, była informacja, że Niemcy chcą sankcje na Stany Zjednoczone za to, że blokują Nord Stream 2 i Polska była przeciw, także jest jakiś tam promyk tej nadziei jest, że
przed
nie pójdziemy z Niemcami.
To było przed wyborami oczywiście. I mówiliśmy również o sprawie ambasadora niemieckiego w Polsce.
To było przed
wyborami.
A teraz będzie sprawdzał. Teraz
rzeczywiście
patrzymy i mówiliśmy, że będzie
sprawdzał
uczciwie komentować.
Na Facebooku, w mediach społecznościowych pojawiły się takie wpisy, kiedy już było wiadomo, że Andrzej Duda wygrał z Rafałem Trzaskowskim. Polska-Niemcy mecz 1-0, ale tutaj rzeczywiście, tak jak mówimy, to będzie dopiero teraz sprawdzam, czy ta postawa wobec Niemiec rzeczywiście jest odpowiednia i propolska. Donald Trump, tak jak mówiliśmy, zadeklarował, że amerykańskie wojsko z Niemiec trafi do Polski. Tak mówi komentator dziennika The Washington Post, który przeprowadzał wywiad. Donald Trump powiedział mi, że część żołnierzy pojedzie do Polski, połowę sił sprowadzę z powrotem do domu, zadeklarował Trump, a połowa pojedzie do miejsc, które na to zasługują. Donald Trump mówił także, że nikt nie jest bardziej stanowczy wobec Rosji niż ja. To też są deklaracje prezydenta.
Dwa miejsca wskazał, to pokazuje, jaka jest rola Polski geopolityczna, bo powiedział, że z Niemiec część, połowa wróci do domu, a pozostała część do Polski i na Pacyfik. Czyli szachować Chiny od wschodu i tu od zachodu. Nie? Czyli widać, że to, co zwykle mówimy, że przyszłością Polski jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, bo to jest ich lotniskowiec, można powiedzieć, w tym miejscu, oraz zbudowanie przeciwwagi dla Rosji i Niemiec, czyli Międzymorza, to się teraz, że tak powiem, rozstrzyga. To się w najbliższych miesiącach rozstrzygnie, w którą stronę skręci historia.
Jedziemy dalej z waszymi pytaniami. One przede wszystkim oczywiście odnośnie wyborów. Tomasz Trapczyński: już to, że Duda miał niewiele więcej od Trzaskowskiego, dobrze pokazuje, że PiS się kończy. I tutaj wracamy do pytania, czy to ostatnie wygrane wybory Prawa i Sprawiedliwości.
Duda miał dokładnie tyle samo, prawie, co wcześniej. I w pierwszej turze miał dokładnie tyle samo, co PiS w parlamentarnych, 43%. Także no, nie wiem, dlaczego akurat teraz miałoby się kończyć. No jest jakaś stagnacja póki co. Można projektować, czy ci młodzi wyborcy zachowają swoje preferencje jak z wiekiem i na następne wybory faktycznie przeciwko już ludzie zagłosują, czy nie wiem, czy z wiekiem się przeciągną na stronę PiSu. Też te młodsze roczniki są coraz mniej liczne teraz. No ale to jest już przewidywanie, a póki co no to no, niewiele się zmieniło.
No tu widać, że jest jakieś takie zapotrzebowanie na coś innego niż ta dychotomia,
trzecia siła.
Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Pseudoobywatelska. Dlatego tu ta postkomunistyczna generalicja ciągle próbuje ożywić jakieś nowotwory.
Takie, ale nie udało się. Robert Biedroń, słaby wynik, Szymon Hołownia.
Nie, to tak akurat nie mówiłem o tym. Mówiłem o Kukizach, Konfederacjach. Hołownia jest teraz takim nowotworem, ale chyba go zjedzą sami platformersi, bo go już się rzucili na niego, że to przez niego Trzaskowski przegrał. On tam zaczyna ich obrażać. Także no, tu dobrze się dzieje na tym froncie. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość, jeśli nie zrealizuje tej mgły, jak to tam, cień mgły, czy
ostry cień mgły.
Ostry cień mgły, który zarysował na koniec kampanii, że budowanie prawdziwie patriotycznej siły na wzór partii republikańskiej, jeśli PiS teraz tego nie zrobi, to ktoś to zrobi. I wtedy koniec PiSu to będzie śmietnik historii bardzo szybko. Prawdopodobnie dekompozycja, zresztą zobaczymy, jak tu będzie zagryzanie tego stronnictwa Gowina, bo mówiłem, zwycięstwo Dudy to jest wyautowanie całkowite już Gowina, bo to przez niego wszystkie te cierpienia na prezesa przyszły i tą nieprzespaną noc i to ten strach wczoraj, przecież oni mieli naprawdę bardzo, bardzo nietęgie miny, myśleli, że już może i przegrali.
I Sasina być może, a za Sasinem z kolei tam może być ciekawie, bo za Sasinem z kolei jest Szydło, Ziobro, także tam ta wojna może być na ostro rzeczywiście.
Przetasowania powyborcze, będziemy to dla Państwa oczywiście śledzić i komentować, a teraz fragment nauczania pastora Pawła Chojeckiego, wyjątkowe nauczanie wczorajsze. Skąd mamy wiedzieć, co jest dobre, a co złe? To jest pytanie cywilizacyjne. Prosimy bardzo i wracamy za chwilę.
Skąd mamy czerpać wiedzę o tym, co jest dobre, a co złe? Skąd mamy wyprowadzać prawo? To jest pytanie cywilizacyjne. W jaki sposób odpowiemy sobie na to pytanie? To taką będziemy mieć cywilizację. Jeśli powiemy z woli ludu, czyli lud większością głosów będzie decydował, kogo zabić, kogo oszczędzić. Lud będzie zdecydował większością głosów, kogo okraść, a komu dać. Stówę, czy dwie, albo pięć. Jeśli z kolei powiemy, Bóg dał nam prawo, Bóg dał nam rozróżnienie dobra i zła, to od Boga wiemy, co jest dobre, a co jest złe. I teraz musimy to skodyfikować, czyli Boże ogólne, uniwersalne zasady sprawiedliwości trzeba przerobić na prawa naszej republiki. To jest proste. To jest zadanie chrześcijańskiej elity. I to zrobiły Stany Zjednoczone. Ten eksperyment właśnie przeprowadzono mniej więcej 250 lat temu. I w krótkim czasie państwo chłopów i wieśniaków, obejrzyjcie sobie film Patriota jeszcze raz dzisiaj, jako zadanie przemyślenia tych praw. Państwo chłopów i wieśniaków, którymi Anglicy pogardzali, stało się największym imperium w dziejach świata. Nie tylko największym pod względem chrześcijańskim, że najwięcej chrześcijan, najwięcej misjonarzy wysłali na cały świat, ale też i największą potęgą polityczną, gospodarczą, militarną, cywilizacyjną wszechczasów. Bo zanim stworzyli konstytucję, to wzięli do ręki Biblię. I do dzisiaj każdy prezydent Stanów Zjednoczonych, jak wchodzi na urząd, to bierze Biblię starą swoją, swojego pradziadka i kładzie na niej rękę. I wtedy dopiero zaczyna się jego urzędowanie jako prezydenta chrześcijańskiej republiki. Tak nam dopomóż Bóg. Zobaczył ci to jeszcze na nasze własne oczy. Czasu pewnie jest niewiele, ale to Bóg jest Panem czasu, Panem historii.
Całość nauczania na naszym kanale, kolejna część nauczania chrześcijańska republika. I do ciebie pytanie po tych wynikach wyborów z niedzieli. Czy jesteś bardziej optymistyczny, jeśli chodzi o ten scenariusz, który zarysowałeś, że Polska będzie mieć w przyszłości no, takich polityków, takich rządzących, którzy rzeczywiście opieraliby swoje wartości na Biblii, a nie na tym, co chcą ci wyborcy, czy opinia publiczna na świecie, za granicą?
No, po wyborach to tego w ogóle nie widać. Raczej widać przypadki bałwochwalstwa, czyli odchodzenia od Boga. Widać, jak Polacy mają nawet po tej patriotycznej stronie sceny politycznej takie zryte berety, taką potrzebę idola, zamiast widzieć w Bogu swojego idola. W Jezusie Chrystusie, to oni szukają ludzkiej namiastki, nie? I takie wiernopoddańcze jakieś songi na temat Dudy, wiecie, no...
Aleluja, Andrzej Duda.
Nie, to miałem na myśli, to klub Elbląg Gazety Polskiej.
Polska.
No to, wiecie,
rodzinny,
no, żeby w Dudzie były jakieś walory i w tej prezydenturze, no to ja jeszcze bym to może rozumiał, nie? Ale to nawet o Piłsudskim nie śpiewano aż tak bałwochwalczych piosenek, jak w klubach Gazety Polskiej się to zdarza. Nie?
Chyba nie było Aleluja Józef Piłsudski,
ale czekaj, bo
to jest
jeszcze,
zamość, koniec kampanii Andrzeja.
To już nie są, to są dwie różne rzeczy, bo ja podaję poziom ludowy tak zwany i tam jest potrzeba autorytetu, potrzeba wodza, bo ci ludzie są jak owce bez pasterza. To tak właśnie, kiedy nasz Kościół jako jedyny Kościół w Polsce wydał oświadczenie na temat wejścia do tej niemieckiej Unii Europejskiej, tylko my byliśmy przeciw oficjalnie, to wtedy właśnie zacytowałem ten fragment, który Jezus mówił o Żydach swoich czasów, że są jak owce bez pasterza. Polacy są dokładnie w takim samym stanie. Ale to, co się stało w Zamościu, to jest inna liga. To już jest cały zamysł PiSu, bo to miało być ta klamra kampanii. Zresztą strona przeciwna się przygotowała, bo wyłączyli sygnał TV PiS na ten czas.
UPC, Polsat, tak. Cyfrowy i Kanal Plus włączyło sygnał ludzie... Telewizji Polskiej na te
nie
kilka
mogli
godzin.
Widać, że to
Polskiej.
Było zaplanowane do najdrobniejszego szczegółu i tam te największe umysły PiSu. Rozumiem, że chyba Duda też w tym uczestniczył. No jest to dość ryzykowna teza, no ale jednak. Także zobaczcie, jakie bałwochwalstwo. Wzięli piosenkę o jednoznacznie chrześcijańskim zabarwieniu. Chwała Bogu, bo aleluja. To jest chwała Bogu, tak w wolnym tłumaczeniu. I przerobili to na chwałę Andrzejowi Dudzie. Także jeśli mnie pytasz, czy widzę tu jakiś zwrot w kierunku normalności, Boga, podniesienie moralne i duchowe Polski, to tylko upadek widzę. Ciemność widzę.
Zofia Krośniewska. Kaczyński nigdy nie odejdzie na polityczną emeryturę. On będzie walczył do końca, aż polegnie na swojej szachownicy. Jak uważacie, czy rzeczywiście Jarosław Kaczyński, no, można powiedzieć, do śmierci będzie zarządzał Polską?
No, bo musielibyśmy prorokować, jak długo będzie żył. Poza naszymi możliwościami.
No, zastanawiam się, czy to są ostatnie wybory wygrane przez PiS, czy rzeczywiście PiS jakoś przepoczwarzy się, żeby ten młody elektorat za sobą pociągnąć i te wybory za 3 lata parlamentarne.
Będzie próbował, nie wiem, jak długo Jarosław Kaczyński chce jeszcze rządzić partią. Już ma ponad 70 lat i nie wiem, jak się czuje na siłach, czy w jakim jest zdrowiu. Na pewno gdyby przegrali te wybory, no to nie mógłby odejść, bo to by było, nie, czy nie chciałby, a teraz no, będą pewnie, będzie jakaś walka o przywództwo, ale no, chyba jeszcze nie szybko będzie chciał je oddać.
Ja bym zaprotestował przeciwko tezie, że Jarosław Kaczyński rządzi Polską. On kurnikiem partyjnym to może i rządzi. Polską rządzą generałowie z nadania komunistycznego i biskupi katolicy mają na to kluczowy wpływ. To się nazywa kato komuna. Kaczyński drobi tam, gdzie tylko, jak gejsza, tam, gdzie mu pozwalają. I on to jasno powiedział przy sprawie srebrnej. Pamiętajcie, skąd mamy pieniądze. I nie podskakiwać. Tu żadnego zerwania umów okrągłego stołu nie będzie. Także Kaczyński administruje partyjką, która udaje rządzenie Polską. To tylko tyle.
Myślę, że też nie ma wyraźnego następcy takiego, który by spowodował, że PiS się nie rozpadnie, bo jednak no, mówiliśmy,
czy
ten Morawiecki...
Czy Andrzej Duda mógłby być takim...
Myślę, że nie, no bo to tam podobno wielu mu wypomina, że on był
pierwsze przez 5 lat nie będzie w partii w ogóle, bo jest prezydentem, więc będzie pozapartyjny. Tu jeśli ktoś miałby się szykować, to może Morawiecki, ale...
On ma dużą opozycję też z kolei tych bardziej konserwatywnych, także myślę, że też patrzę teraz, co się dzieje na internecie.
I... Może razem z Gowinem do Platformy przejdą, no i wtedy to już by mieć.
Wrócą
do Platformy, przepraszam.
Mateusz Morawiecki, doradca Donalda Tuska.
Oczekujemy po Andrzeju Dudzie jakichś takich konkretów, konkretnych gestów właśnie do środowiska wolnościowego czy konserwatywnego, a widzę, że teraz taka cała kampania jest, żeby z kolei on teraz właśnie załagodził te spory, ten podział, no i żeby zrobił jakiś taki gest właśnie w kierunku wyborców Trzaskowskiego, także myślę, że teraz będzie taki atak, żeby właśnie on teraz gdzieś tutaj, nie wiem, czy tęczową flagę, czy tam się sfotografował z jakimiś gejami, tak, żeby tutaj w ten sposób jakoś...
Ale to moim zdaniem wyborcy Prawa i Sprawiedliwości nie
zrobią? A co zrobisz? Teraz wybrali, już zagłosowali.
Nie ma pańskiego płaszcza i co mi pan zrobisz? Teraz to, co wyborcy PiSu to się mogą pocałować.
Pamiętacie, co oglądaliśmy w 2015 to było? Kampanię, znaczy tą powyborczą wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, gdy wygrał wybory. Oczekiwaliśmy jakichś konkretnych deklaracji, a on tylko powiedział, że właśnie nie będzie rozliczeń, że tu będzie miłość, jedność i braterstwo.
Obiecywali sprawiedliwość w sprawie zbrodniarzy smoleńskich? Pomnik, kwiaty se składać, jak się nie podoba, jak nie, to i tyle było dla wszystkich tych miesięcznic smoleńskich. Czy nie raz już PiS zdradziło?
Śledztwo w sprawie zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki również, a także, tak jak mówiliśmy w programach przedwyborczych, ujawnienie aneksu do raportu o likwidacji WSI, również wydaje się wam, że takie tematy nie będą poruszane?
Nie
w
będą.
Ciągu tych...
Nie będą.
Reparacje wojenne od Niemiec.
Powiedział, że niepotrzebne.
Reparacje wojenne od Niemiec.
No na następne wybory.
Jakie tam?
Na następne kilka dni przed
wyborami. Nie na wybory, tylko na kampanię. Nie? I tam kampanię, powiedzą, tak. Podszczują troszkę.
Już w tych wyborach było mniej. Już nie wiem, czy zauważyliście o tych reparacjach. Jeszcze w poprzednich to tam w miarę to był, w tych jeszcze poprzedniejszych to tam był najbardziej ten temat reparacji. Poprzednio troszeczkę, teraz to już tam gdzieś raz coś tam powiedział, że przynajmniej nie będziemy Żydom płacić.
No tak, tyle to, no, bo 447 próbował tam tych...
wyborców Krzysztofa Bosaka.
Konfederacji, no jakich tam Bosaka, no Bosak to przecież jest też tylko jakaś silikonowa projekcja z tego środowiska, nie?
Jakub, witam. Trump wskazał jasno, że może gadać z Dudą. To powód mojego poparcia Dudy Trzaskowskiej. Obawiam się, że byłby drugim Zapatero i całkowicie skomunizowałby Polaków. Porozmawiajmy może właśnie o tym... Czy tutaj była jakaś różnica, jeśli chodzi o tą komunizację? Ponieważ mówimy, że tak naprawdę to nie PiS rządzi Polską, tylko generałowie, ale no jednak jest to jakaś opozycja. Są ci generałowie, tak, którzy popierają Platformę czy Koalicję Obywatelską.
O nie, dzisiaj...
I ci, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość, czy to są ci sami ludzie?
Nie, to są ci sami ludzie.
To dlaczego raz wygrywa jedna, raz druga partia?
No żeby była jakaś zmiana. Żeby się lud nie nudził, żeby lud myślał, że coś się dzieje w tej polityce, nie? Że gdzieś płyniemy naprzód, podczas gdy w rzeczywistości statek stoi w miejscu na kotwicy okrągłostołowej i tonie, nabiera wody tylko. Socjalizm, czy ten komunistyczne rzeczy, to jest warstwa idei demoralizujących społeczeństwo i warstwa ubożenia społeczeństwa, czyli okradania społeczeństwa, żeby było coraz biedniejsze, żeby coraz mniej mogło powiedzieć swoją siłą finansową. I teraz Prawo i Sprawiedliwość. co zrobiło. W warstwie idei tego mówienia to rzeczywiście jakaś tam drobna, powiedzmy, retoryka była, chociaż w szkołach, wiecie, dalej różne te lobby grasowały jak chciały, czarne czwartki, piątki, nie wiem co tam jeszcze, ale w warstwie zubożenia społeczeństwa, zabierania nam wolności gospodarczej, to PiS zrobił więcej niż wszystkie inne ekipy w ostatnich latach zrobiło.
Jeśli chodzi jeszcze o dekomunizację, to przecież trzeba pamiętać, że to właśnie Andrzej Duda zawetował ustawę, która miała ludziom, którzy służyli właśnie w komunistycznych służbach, odebrać emerytury. To Andrzej Duda i degradacje, tam to były
stopnie dwie wojskowe.
Stopnie wojskowe, przecież on to wetował, także to...
Także zawetowanie ustaw o sądownictwie, które też miały w jakimś stopniu ograniczyć pracę tych, którzy orzekali za komuny.
Ja powiedziałem, że się będę modlił i modlę się o to, o nawrócenie Dudy, bo to jest jedyna praktycznie szansa. Nie? Jeśli on by zmienił cały swój paradygmat, padł na twarz przed Bogiem, a nie przed generałem czy prezesem, nie? Wtedy by się coś zmieniło. Do tego czasu nic się nie zmieni.
Kto komu ma służyć? Ja władzy czy władza mi? Nauczanie pastora Pawła Chojeckiego. Fragment bardzo ważny i teraz chciałabym Państwu go pokazać i wracamy za chwilę.
Po pierwsze, wymienia wszystkie grzechy władzy. To, co wcześniej apostoł Piotr. Pamiętacie? To i to zrobiliście, łamiąc prawo. No, powiedzieliśmy, to se idziemy. Nie. A teraz wy tu i przepraszać. Czy widzicie u chrześcijan taką postawę dzisiaj? U chrześcijan ewangelicznych, u protestantów? Kto jest? Kto komu służy? Ja władzy czy władza mi? Można tak powiedzieć. Warto sobie zdać sprawę. W systemie feudalnym to rzeczywiście poddany jest niczym, a jego suweren jest wszystkim, no i każdy służy tamtemu suwerenowi i tak dalej. Jest taka mentalność, nie? Jaką mentalność przedstawia tu apostoł Paweł? Ty i ja, królu, mówię królu, tu chodzi o namiestnika, ale to nieważne, czy prezydencie, wójcie, sołtysie, policjancie, dzielnicowy, ty i ja jesteśmy równi. Ty i ja mamy słuchać Boga. Ty złamałeś prawo, to ty przepraszaj. Ja złamałem prawo, a to ja będę przepraszał. Rozumiecie? Widzieliście taką postawę u Polaków? No tak, 100 lat temu. Czy tam lepiej to powiedzieć 500. Później było z tym coraz gorzej, to też tylko przeszło szlachty. My jesteśmy równi przed Bogiem. To, czy ty jesteś prezydentem, królem, bólem, nie wiadomo co, to nas nie obchodzi. Masz stosować zasady sprawiedliwości. Masz być uczciwy w pełnieniu swoich obowiązków. Po pierwsze, odpowiadasz przed Bogiem, po drugie, przed spisanym prawem.
Całość na naszym kanale Chrześcijańska Republika. Polecam serdecznie. Wyjątkowe nauczanie z dnia wczorajszego. I tutaj rzeczywiście chyba się zgadzamy, że zmiana Polski zależy od każdego Polaka, również od godności Polaka i od tego, czy będzie rzeczywiście te obietnice wyborcze egzekwował. Jeżeli tych obietnic kandydat nie spełni, to już po prostu na niego nie zagłosuje. Rzeczywiście
nie istnieje.
No właśnie, bo też, tak jak mówiliśmy w poprzednich wyborach, nie ma na kogo głosować, także zostanie w domu, to jest jakiś wybór, ale on nie przysparza
nie
się do
wyboru. Nie w domu, bo to tak jakby świat do wyborów się ograniczał. My cały dzień robimy Bożą patriotyczną robotę. Każdego dnia, dzień w dzień, codziennie, tak jak chleb, jak posiłki, tak samo pracujemy dla Boga i Polski. To jest odpowiedź na zmianę. Zobaczcie, jak jeszcze Mickiewicz i inni z tamtych czasów, kiedy Polskę straciliśmy i myśleli, jak tam odzyskać ją, to mówili, żeby te prawdy trafiły pod strzechy. I później zrobili to pod koniec XIX wieku pozytywiści, a potem była pierwsza wojna światowa, Legiony i Niepodległość. To samo musimy zrobić dziś. Prawda musi dotrzeć do każdego Polaka. Dlatego tak ważny jest przekaz medialny. Bo jak dzisiaj Polacy dowiadują się prawdy? Zobaczcie, kiedyś to się na ulicach i propaganda szeptana, czy informacja szeptana z ust do ust się to przekazywało. Teraz to są media społecznościowe i tu pokazałem. Tu już my jesteśmy silni. Robią lewacy przeróżni pod górkę i tak dalej. Ale tu jesteśmy silni. Nie? I widać, teraz że... tylko trzeba zlikwidować telewizję rządową i Polacy będą musieli szukać prawdy.
No ale tej telewizji nie zlikwiduje Prawo i Sprawiedliwość. No nie, no. Tego się nie spodziewamy.
Tutaj
nawet
dał
największy...
10 miliardów ukradzionych nam pieniędzy w podatkach.
Nawet najwięksi optymiści się tego nie spodziewają. Jeszcze
no
na
to
koniec...
może nie zlikwidować, ale ludzie mogą nie oglądać.
Dokładnie, a mogą oglądać, przełączyć na telewizji Idź Pod Prąd. Czy jeszcze chcielibyście coś dodać, czy te wybory w jakikolwiek sposób wpłyną na przeciętnego Polaka, czy rzeczywiście no, będzie tak, jak było?
No więcej ludzi zachoruje, bo zobaczcie, że Prawo i Sprawiedliwość na potrzeby swojej kampanii praktycznie zakłamywało prawdę o galopującej już coraz bardziej epidemii chińskiego wirusa, wirusa Komunistycznej Partii Chin. Nie? Izrael praktycznie stoi, w innych państwach to samo, Stany Zjednoczone, rekordy 67 tysięcy dziennie i bilans śmierci tam między 700 a 1000 osób dziennie umiera. Nie? Prawo i Sprawiedliwość na potrzeby swojej kampanii wyborczej absolutnie nie mówiło Polakom prawdy o koronawirusie. Bo chodziło o to, żeby właśnie ludzie, szczególnie ci starsi, poszli na wybory. No to teraz będziemy zbierać tego żniwo.
Mariusz Borucki, jak myślicie, czy teraz epidemia koronawirusa wróci oficjalnie, czy nie rząd będzie czekał do jesieni, nim to ogłosi w tym temacie?
No widzieć, że nasi widzowie dokładnie te same mają obawy. Zresztą wczoraj wynik 370. Zresztą tutaj Czarek też sygnalizował, że są różnice na przykład w województwie śląskim pomiędzy wyliczeniami rządowymi, a wyliczeniami sanepidu, zdaje się, o 1100 osób. Ja mówiłem, że to, co dostajemy, to jest na pewno szwindel wyborczy. No to zaraz się to okaże.
Zimny.
Na jednym weselu gdzieś w Wielkopolsce 70 osób się zaraziło.
Zimne, wybory wyborami. Zwracajcie uwagę teraz, co mówił będzie w najbliższych dniach towarzysz Szumowski, czyli minister zdrowia. Rzeczywiście o tym mówiliśmy.
Czyli choroby.
Mówiliśmy już w poprzednich programach, też polecamy program na naszym kanale YouTube Fakty i mity o COVID-19. Mamy też fragment z tego programu. Lekarz medycyny Krzysztof Książek w czwartkowym programie Fakty i mity o koronawirusie. Koledzy lekarze nie wierzyli w COVID-19, dopóki nie zachorowali. Prosimy ten fragment i wracamy za chwilę. Krzysztof Książek, ty miałeś do czynienia z osobami chorymi na koronawirusa. Co z praktyki lekarskiej ciebie osobiście zadziwiło?
Tak, rzeczywiście miałem z wieloma pacjentami kontakt, którzy chorowali na koronawirusa, włącznie z moimi kolegami ze szpitala. O ironio, część z nich nie wierzyła i lekceważyła koronawirusa. Jeden ordynator interny znalazł się u nas, całe szczęście z respiratorem, ale niewiele brakowało. Drugi chirurg chorował przez półtora miesiąca, męczył się z tym bardzo. Niedawno się widziałem z nim, powiedział, że główną jego dolegliwością było uczucie takiego ciężaru w klatce piersiowej, trudność ze złapaniem oddechu i taki lęk. Podobnie było wśród kardiologów moich znajomych, którzy też tam przechorowali. To był właśnie ten okres, gdzie zamknięto nam trzy oddziały i koszalin był znany w Polsce. Część osób niestety w naszym społeczeństwie dalej sobie lekceważy ten problem. Trzeba powiedzieć jedną rzecz, że wydaje się, jest to trochę nierozsądne. Wprawdzie ten wirus widać, że mutuje i jak gdyby obserwujemy mniej ciężkich przypadków chorych, ale zdolnych do zakażeń jest jednak dość spora.
Tak jak mówiłam, całość programu Kornelii Chojeckiej na naszym kanale na YouTube polecamy. Także artykuł na ten temat na idźpodprąd.pl. Tam znajdziecie nasze teksty i artykuły na temat najnowszych i najważniejszych wydarzeń. Ja tym z Państwa, którzy oglądają nas po raz pierwszy, przypominam, że o 18 godzinie mamy kolejny program, serwis informacyjny wieczorny, a także dogrywka Idź Pod Prąd, czyli odpowiedzi na Wasze pytania. Dziękuję za wszystkie, które dostałam i jeszcze możecie je pisać przez najbliższe minuty. Zostaną mi przekazane. Dzisiaj o 20.30 również zapraszamy na wspólne czytanie Biblii z pastorem Pawłem Chojeckim, czyli Dzieje Apostolskie. Po programie pokażemy Wam Święte Krowy Rafała Vasqueza, animacja i rysunki Andrzej Patalon. To taki nasz przedwyborczy komentarz odnośnie katokomuny w Polsce. Później pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czy można dyskutować z Bogiem, i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Bardzo serdecznie polecamy także w mediach społecznościowych. Publikujemy te programy. Dziękuję Wam serdecznie za ten program. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, był moim i Państwa gościem.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Dziękuję. Redaktor Cezary Kłosowicz, szef wiadomości Idź Pod Prąd. Dziękuję również.
Do zobaczenia.
I dr Tymoteusz Chojecki, redaktor Idź Pod Prąd. Dziękujemy serdecznie za tę analizę. Myślę, że jesteśmy na ten czas usatysfakcjonowani tym komentarzem. I tak jak mówiłam, zapraszamy na godzinę 18. Do zobaczenia.
Górami za lasami jest kraina, gdzie opowieść się zaczyna. Na biało-czerwonej łące krowy święte, zwykłe od paszy odsunięte. Święte krowy bogobojne i dostojne, okłamują krowy dojne. By je doić mają możliwości wiele, kłamstwem karmią co niedzielę. Święte krowy resortowo wychowane, do koryta przyspawane. Swoje dostać muszą, na to nie ma rady, kto poradzi na układy. Krowy omamiają z każdej strony, w TV, w prasie i zambony. Święte krowy cały dzień zachodzą w głowę, jak tu doić dojną krowę? Jak tu zrobić, by nie podnosiła głowy? Nowy fortel jest gotowy. Stwórz komisję z knotco, straszy lektoraty i zastępcze masz tematy. Doją, doją na skalone krowy w niebo zięte. Święte krowy, krowy święte, rozpasane, uśmiechnięte. Równo, lansuj chłam, celebryckie gówno. Kto chce mówić prawdę, musi zebrać baty. Przekaz ma być durnowaty. Wtedy brachu wreszcie taka zwykła krowa, na dojenie jest gotowa. Zrób bendila, będą nasze już na lata. Sianko, kapucha i sałata. Gdy się domagają prawdy ujawnienia, święta świętej śle zlecenia. Jeden telefonik, sprawa załatwiona. Teczka będzie zagubiona. Ale wy nam za to zmówcie grube ryby. Niech nasz wyrok jest na niby. Niech emerytury naszych nie ruszają. Sługą Bożym nazywają. Doją, doją na skalone krowy w niebo wzięte. Święte krowy, krowy święte, rozpasane, uśmiechnięte. Biorą sianko plus marchewkę, dają na zachętę. Święte krowy, krowy święte, rozpasane, uśmiechnięte. We'll be right back.
tylko żadne newsy niech się nie ukażą, bo wieżowce nam się marzą, lub na hotel te miliony dziś się wyda, niech się działka od was przyda. Żyją sobie w tym układzie święte krowy, klerykalno-resortowym, symbiotyczny walc, reszcie narzucanie, tańczcie nam chocholi taniec. To nie cieszy dojnej krowy, bo niestety spłacać musi te balety. Ledwo dyszy się już nie ma, w kość dostanie przez ich pasożytowanie. To choroba organizmu, nie symbioza, jak gangrena lub skolioza. Kto to już detektywi okuliści? Nikt, to mowa nienawiści. Doją, doją na skabony krowy, w niebo wzięte święte krowy, krowy święte, rozpasane, uśmiechnięte. Biorą sianko plus marchewkę, dają na zachętę. Święte krowy, krowy święte, rozpasane, uśmiechnięte.
Czy stawiałeś sobie kiedyś to tytułowe pytanie? Czy czasem nie masz takiego schematu myślenia, że nie, nie, z Bogiem to żadnych dyskusji, trzeba wszystko przyjmować, ruki po szwam, cicho, sza i tak dalej. No, nawet jakbyś tak myślał, to i tak tego nie będziesz robił. Bo człowiek ma taką naturę jakąś kontestacyjną, refleksyjną, ma też grzeszną naturę, czyli będzie raz źle, nie tego. Bóg stworzył człowieka z rozumem, który ma też, że tak powiem, wolną wolę, nie? Wolną wolę i rozum, czyli musimy badać, jedne rzeczy przyjmować, drugie odrzucać i tak dalej. I nawet w kontakcie z Bogiem Bóg szanuje naszą wolę i naszą zdolność do analizowania argumentów. Pokażę wam przykład. 9 rozdział Dziejów Apostolskich. Bóg przychodzi do jednego chrześcijanina i wysyła go do apostoła Pawła. Przypominam, że w tym momencie wiedza jest taka, że apostoł Paweł to jest jeszcze ten Saul, prześladowca Żydów. A był w Damaszku pewien uczeń, 9 rozdział 10 werset, imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł od razu: oto jestem, Panie, gotowy do służby. Pan zaś do niego: wstanie, idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma też upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Zobaczcie, on kontestuje nakaz Jezusa. I Jezus wcale go nie krytykuje, lecz odrzekł do niego: idź, idź, zrób to, co mówię. Albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Nie ma krytyki, Bóg pokazuje argument, ale owocem ma być jednak posłuszeństwo, a nie nowe kwestionowanie.
Z 13 lipca 1666 roku pod Montfami, które dzisiaj są dzielnicą Inowrocławia, doszło do bitwy między wojskami króla Jana Kazimierza a Rokoszanami Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. Król Jan Kazimierz dążył do reformy państwa poprzez ograniczenie możliwości stosowania liberum veto, uszczuplenie uprawnień hetmanów i wprowadzenie elekcji vivente rege, czyli wybierania następcy króla za jego życia. W roku 1664 oskarżono niechętnego tym zmianom hetmana Lubomirskiego o spiskowanie przeciwko królowi i podburzanie wojska do buntu. Proces przeciwko Lubomirskiemu toczył się przed senatem i był w oczywisty sposób stronniczy, a oskarżenia najprawdopodobniej fałszywe. Lubomirski, skazany na śmierć, utratę czci i dóbr, uciekł za granicę i wezwał szlachtę do walki przeciwko królowi. Pod Montfami wojska królewskie liczyły 20 tysięcy żołnierzy, Lubomirski miał 15, ale był lepszym wodzem. Bitwa zakończyła się jego zwycięstwem. Zginęło około 200 zwolenników Lubomirskiego i prawie 4 tysiące żołnierzy królewskich. Większość z nich zginęła po bitwie, wymordowano bowiem jeńców. Byli to najlepsi żołnierze, weterani walk z kozakami i Szwedami. doszło do ugody, na mocy której Lubomirski został oczyszczony z zarzutów, ale musiał wyjechać za granicę. Natomiast król zrezygnował z planów reformy państwa. Przedstawiając te plany, powiedział, co się stanie, jeżeli zostaną odrzucone. Moskwa i Ruś odwołają się do ludów jednego z nimi języka i Litwę dla siebie przeznaczą. Granice Wielkopolski staną otworem dla Brandenburczyka, a przypuszczać należy, iż ten o całe Prusy starać się zechce. Wreszcie dom austriacki, spoglądając łakomie na Kraków, nie opuści dogodnej dla siebie sposobności i przy powszechnym rozrywaniu państwa nie wstrzyma się od zaboru.